No dobrze, proszę Państwa, myślę, że pomału możemy zacząć. Witam wszystkich na sesji poświęconej tematowi DevOpsowemu w kontekście baz danych. Myślę, że to dla większości będzie dość ciekawe doświadczenie, bo temat jest dość nowy w ogóle na rynku, już nie mówię tyle jeszcze o rynku Microsoftowym, ale w ogóle o Database DevOps. Jest to dość nowe podejście i na tej sesji będę chciał Państwu pokazać, co to właściwie tak jest, dość wysokopoziomowo, bo jakbyśmy chcieli się zagłębić deep dive'owo w różne elementy, to pewnie na koniec dnia byśmy stąd nie wyszli, bo sam DevOps jest fajny, natomiast próg wejścia jest dość kosztowny czasowo, tak bym to określił. Natomiast jakieś tam highlighty, ciekawe rzeczy mam nadzieję, że Państwu pokażę. Ja nazywam się Darek Porawski, pracuję w Microsoft Polska jako Senior Technical Evangelist i na co dzień zajmuję się środowiskami chmurowymi, jak sama nazwa wskazuje, Microsoft, czyli raczej Azure. W kontekście baz danych kiedyś więcej działałem, więc nie jestem typowym DBA-em. Kiedyś byłem bardziej konsultantem BI-owym, tak bym to określił, później poszedłem w stronę infrastruktury i tak mi już zostało, a teraz cloud infrastructure. Natomiast dość mocno ostatnimi czasy jestem w tematyce faktycznie DevOpsowej, czyli wspomagania tak naprawdę procesu wytwórczego jakiejś wartości tak naprawdę, czyli aplikacji dla biznesu na koniec dnia, żeby została gdzieś tam uruchomiona. I o tym właśnie będę mówił na dzisiejszej sesji. Przy okazji mówiłem, że zajmuję się Azurem razem z kolegą Tomakiem Wiśniewskim, razem z działu nagrywamy w miarę co tydzień, różnie to bywa, podsumowanie najnowszych rzeczy, które wyszły w chmurze Microsoft Azure, więc zachęcam, AKMS łamane przez TZA, podsumowanie nowości nagrywamy, zachęcam do oglądania. Okej, to kilka słów o DevOpsie. Może ja Państwa na początku zapytam, kto wie tak z ręką na sercu, co to jest taki proces end-to-end DevOpsowy? Nie mówię w kontekście baz danych, tylko w ogóle. Cisza. Tego się spodziewałem i bardzo dobrze. Jedna, może dwie osoby podniosły rękę, więc będę mógł trochę Wam naściemniać. Żartuję oczywiście. To jest definicja, cytat jednego z najstarszych kolegów z Microsoftu, który jest faktycznie leadem DevOpsowym w naszej korporacji. DevOps to jest unifikacja ludzi, procesów, narzędzi, żeby dostarczyć jakąś wartość dla końcowego użytkownika. I teraz bardzo ładne powiedzenie, z którym się absolutnie zgadzam, natomiast my mówimy o technologii i za tym powiedzeniem idzie jakaś technologia. Ja troszeczkę bardziej to ubrałem w pewne metodyki, które DevOps gdzieś tam adaptuje. Jakbyśmy mieli określić DevOpsa, to jest połączenie wszystkiego, co jest najlepsze, z Agile'a, ITIL'a, Lean IT, wyrwane z kontekstu różne elementy, które się sprawdzają w różnych naprawdę wzorcach i próba jest zaimplementowania tego w jakiś jeden ciągły proces. Historycznie, jakbyśmy zaczęli sobie śledzić, skąd się cały DevOps wziął, to wzięło się to wszystko z Toyota Production Model i optymalizacja fabryk produkcyjnych Toyoty. Później na podstawie tego powstało Lean IT, a później różne tematy DevOpsowe, agile'owe i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie ten proces gdzieś próbuje adaptować te wszystkie podejścia. Sama nazwa DevOps, czyli Development and Operations, dotyczy tych dwóch grup, natomiast trzeba pamiętać jednej rzeczy. W procesie DevOpsowym bardzo mocno uczestniczy też biznes, chociaż nie jest on wprost powiedziany w nazwie, natomiast jakbyśmy mieli proporcjować, to praktycznie po 1/3 kawałku tortu jest dla każdego z tych grup. I to jest to troszeczkę unifikacja ludzi, bo zaczynamy wszyscy rozmawiać o tym samym celu, każdy ze swojej perspektywy, deweloper od strony kodu, jak dostarczyć daną aplikację, operations, jak ją wdrożyć, a biznes tak naprawdę musi określić, czego chce. Czyli taki dość typowy scenariusz, każdy to zna od wielu lat. Natomiast to jest faktycznie bardziej to zunifikowane, że nagle wszyscy zaczynają używać tak naprawdę takich samych narzędzi, używać podobnego procesu i nawet jeżeli ja nie jestem programistą i ktoś mi mówi z działu programistycznego, że gdzieś jest w jakimś tam miejscu, to ja wiem o co chodzi, to jest ta pewna unifikacja. Przyszłość i dlaczego to jest ważne, jeżeli chodzi o DevOps. Praktycznie przez dziesięciolecia sposób zarządzania i programowania się nie zmieniał. Ja nie mówię, że nowe jakieś tam frameworki, narzędzia powstawały, bo to się dzieje, ale to nie była tak naprawdę zmiana procesu. DevOps robi pełną rewolucję i spora część osób, z którymi się widuję tak naprawdę w firmach lub partnerskich organizacjach, stara się tego DevOpsa w ogóle nie dotykać. O nie, to nie dla nas w ogóle, to zupełnie nie. A na koniec dnia taki administrator sobie myśli coś takiego. Okej, jak mi wszystko zautomatyzują, to ja stracę pracę. I to jest taki śmieszny rysunek znaleziony w internecie. Przepraszam, nie mogłem znaleźć źródła, bo przykleiłem i później już nie mogłem się gdzieś tam cofnąć. Finalnie poszukam jednak źródła i na prezentacji będzie udostępniony ze źródłem. Natomiast to jest troszeczkę bullshit, to się nie wydarzy, chyba że faktycznie będziemy tacy fixed mindset i nie będziemy chcieli się rozwijać i iść troszeczkę za trendami, które idą w IT. Otóż faktycznie DevOps to jest dość mocna automatyzacja wszystkiego, co się da. Jeżeli coś jest automatyzowane i powtarzalne, to tak naprawdę eliminuje błędy ludzkie, ale ktoś te skrypty musi napisać, ktoś je musi zmieniać, jak się aplikacja zmienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ktoś to napisze, zapominamy i faktycznie już nie mamy pracy. Po prostu rola troszeczkę osoby, która utrzymywała pewne środowiska, robiła coś manualnie lub semi-manualnie za pomocą jakichś tam małych skrypcików, to po prostu musi to ładnie raz opakować jakąś automatyzację dość pełniejszą i nadal się opiekować tym kodem tego skryptowania. Jakbyśmy sobie zobaczyli na taki proces bardzo wysokopoziomowy DevOpsa, mówi się, że DevOps jest bardzo agile'owy i nie ma żadnych RAM i tak dalej, i tak dalej. To teoretycznie jest prawdą, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że i tak się zamykamy w jakiś proces, tak? Czyli DevOps mówi nam o jakimś procesie. Trzeba pamiętać, że DevOps to nie są narzędzia, to nie są technologie, tylko to jest typowy proces produkcyjny, tak jak mówiłem, który powstał na bazie fabryk. No i taki proces został po prostu przeniesiony do świata aplikacji i świata IT. Więc pierwsze, co to jest faktycznie planowanie i przy planowaniu biorą wszyscy udział, łącznie tak jak mówiłem, business, operations i programiści, czyli planowanie tego, co tak naprawdę chcemy na koniec dnia uzyskać. Dział deweloperski później rozwija taką aplikację, pisze, robi różne testy, te testy też mogą być automatyczne, natomiast na tej części nie będziemy się skupiali. Jak już jest coś napisane, to fajnie by było to wydać, no to spróbujemy to wydać. I tu już wchodzi właśnie dział operations, który próbuje to wydać. I w kontekście aplikacji, większość aplikacji dzisiaj używa jakiegoś backendu, czy to bazodanowego, NoSQL-owego, nieważne, tak? Jakiś silnik, który ładuje sobie dane, no te bazy danych też powinny być brane pod uwagę w procesie wydawniczym. No i wydanie to tak naprawdę nie jest koniec. To jest tak naprawdę początek drogi, bo do tego chodzi jeszcze do monitorowania i wnioski. Czyli jeżeli coś się nie udało albo nie działa tak jak prawidłowo, spiszmy to i spróbujmy w kolejnym planowaniu to poprawić, tak? I całe nam się kółeczko zamyka. Proces wydawniczy DevOpsa, jego założeniem też jest, żeby wszystkie nasze pomysły, które chcemy adaptować nowe, czy jakieś bugi nawet, które się pojawiły w środowisku, żeby dość szybko wylądowały na produkcję, ale w sposób taki, żeby został proces zachowany jakościowy, tak? Czyli wszelkie testy, czy to automatyczne, czy to manualne i tak dalej, nie ma kompletnie znaczenia. Jeżeli coś przetestowane ma tak działać, to ma od razu iść na produkcję. Są firmy, że faktycznie robią wiele wdrożeń dziennie nawet na produkcję, przy zachowaniu wszystkich środowisk i tak dalej, i to się dzieje, tak? Jest jakiś bug, to klient nie musi czekać końcowy kilku tygodni, okej, to ja w kolejnym wydaniu może naprawię tego buga i sobie coś tam załatam, tylko został znaleziony bug, okej, zespół deweloperski spróbuje naprawić ten bug, naprawił, idzie na produkcję za dzień lub dwa, albo jeszcze tego samego dnia, jeżeli coś jest nieskomplikowanego. Idąc dalej, nie o bugi, ale na przykład funkcjonalności, tak? Biznes stwierdził, że brakuje jakiejś funkcjonalności, to też nie musi czekać długiego okresu czasu, tylko faktycznie dana funkcjonalność jest spisana, jeżeli już działa sobie prawidłowo. Okej, robimy testy przeszły, no chyba, że nie przeszły, no to wtedy wiadomo, znowu idziemy do developmentu. Testy przeszły, idzie to na produkcję. No i to jest takie kółeczko, tak? Ciągłego działania. W zasadzie te slajdy pominę, bo to jest to, co w zasadzie powiedziałem. Natomiast idziemy już troszeczkę od strony technicznej, bo teraz fajnie sobie mówiliśmy, że to jest proces, że to jest jakieś tam testy, że coś się udaje, drobne wdrożenia i tak dalej, i to wszystko jest prawdą. Natomiast od strony technologicznej w zasadzie cały proces DevOpsowy można na kilka zaledwie punktów podzielić. Pierwsze co, to jest źródło. Czy to jest Git, czy to jest zupełnie jakieś SVN, czy to jest TFS, kompletnie nie ma znaczenia. Czyli przechowujemy źródła i uwaga, źródła nie tylko aplikacji, którą pisze development, źródła infrastruktury, to jest tak zwane podejście infrastructure as code, to o tym troszeczkę później. I dlaczego baza danych też nie może być na zasadzie zmian w źródłach, tak? Czyli wszelkie zmiany komitowane są na na źródle. Więc mamy pewną unifikację, tak? Od aplikacji, przez bazy danych, przez infrastrukturę, wszystko jest opisane w postaci kodu, ląduje sobie gdzieś na jakimś tam repozytorium. To jest ważne w kontekście śledzenia pracy, tak? Bo na początku mówiłem, że jest planowanie i to, co jest zaplanowane, możemy łączyć bezpośrednio jeden do jednego relacjami z commitami na danym repozytorium. Więc jeżeli nawet były jakieś zmiany wymagane w bazie danych, to te zmiany zostały nie wymyślone tak po prostu, bo ja sobie coś zmienię, tylko zostało to jakoś uwarunkowane, to niech to będzie wpisane jako work w jakimś kanban boardzie, niech to zostanie później połączone z takim commitem, który robi tę zmianę w bazie danych. Następnie niezależnie, czy to jest aplikacja, czy infrastruktura, czy baza danych, mamy proces buildu, czyli to jest tak naprawdę zaczytanie naszego kodu i zbudowanie z tego jakiejś paczki wdrożeniowej. Build to nie znaczy zawsze kompilacja, tak? Akurat w kontekście aplikacji może być absolutnie kompilacja, w kontekście baz danych niekoniecznie, ale również to może być jakieś przygotowanie paczki automatycznej typu Duckpack albo jakiegoś migration scriptu czy coś w tym stylu. W przypadku infrastruktury to jest na przykład przygotowanie paczki ze skryptami, która zautomatyzuje naszą infrastrukturę. I to jest proces buildu. Ten proces buildu może być testowany, nie musi, wszystko zależy od procesu. Natomiast to jest dobra faktycznie praktyka. Tu jest akurat przykład bez buildu. I to może być wykonywane manualnie. Tak, ja chcę po prostu sobie teraz coś z tym zrobić, robię sobie klik i to się dzieje. Natomiast proces można zautomatyzować i wtedy to się nazywa Continuous Integration. Continuous Integration następuje wtedy, kiedy jest jakiś commit na naszym repozytorium i ten commit wyzwala nam proces buildu, który ma jakieś tam skrypty, które przygotowują, kompilują aplikacje, robią jakieś migration skrypty do SQL-a, przygotowują nasze właśnie skrypty lub jakieś szablony pod infrastrukturę. Czyli generalnie co ma nam proces buildu zrobić? Ma przygotować nam paczkę. Paczkę, która jest później dla działu operations gotowa do wdrożenia. Czy to jest aplikacja, czy to jest SQL, czy to jest infrastruktura, czy jeszcze inny element, nie ma znaczenia. Po prostu jest to nowe wydanie mojej aplikacji, z którą ja chcę coś dalej zrobić. No i później różne mam środowiska, na które chcę wdrożyć. To jest oczywiście tylko przykład development, staging, production, natomiast to też zależy od procesu Państwa. To może być od razu dev i production, to może być dev, QA, UAT, staging, pre-production, production i tych środowisk możemy sobie wymyślać. Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb i procesu danej aplikacji. Cały proces DevOpsowy z punktu widzenia Microsoftu jest wspierany przez pewną aplikację, która się nazywa Visual Studio Team Services i to jest usługa chmurowa Azure'owa, natomiast jest pewien ekwiwalent w środowisku on-premowym, nazywa się to Team Foundation Server. Historycznie w zasadzie było to tylko i wyłącznie kiedyś repozytorium kodu plus kilka elementów dla developmentu. Dzisiaj ten tool jest tak rozbudowany, że development to jest praktycznie tam kawałek tylko procenta tego toola, a reszta to jest właśnie wspomaganie procesów DevOpsowych na każdym jej stadium. Czy to właśnie testów, czy to dostarczenia, czy to buildu, nie ma kompletnie znaczenia. Tak naprawdę cały proces od pomysłu, który gdzieś jest zapisany na work itemach, przez wdrożenie tego na produkcję, taka jest koncepcja tego toola, żeby zautomatyzować taki proces. Sam w sobie tool ma pewne możliwości, które my out of box daliśmy, natomiast ktoś może mieć naprawdę dziwne potrzeby deploymentowe, niekoniecznie związane z technologiami Microsoftu, bo nie wiem, frontend jest nie wiem, w dotnecie, backend jest gdzieś tam w Javie, bazy danych mamy SQL-owe, a jeszcze jakieś inne bazy danych są nie wiem, na Postgresie na przykład, tak, czyli mamy jakieś heterogeniczne środowisko, no to jest może problem, tak, żeby za pomocą jednego narzędzia to uzyskać. Natomiast są tak zwane extensiony. Tych extensionów jest naprawdę sporo i praktycznie znajdziecie do wszystkiego, co jest najbardziej popularne na świecie, gotowy extensions, żeby się z tym zintegrować. Tak? Czyli nieważne, jaką technologię sobie wybierzecie, jesteście w stanie VSTS-a rozszerzyć, żeby robić deployment lub integrować się z innymi narzędziami tak naprawdę deploymentowymi. OK, to jest taki szybki introduction a propos DevOpsa. Teraz przejdziemy pomalutku do części, która się nazywa Data-Based DevOps. Od razu pytanie. Kto słyszał o czymś takim? Data-Based Lifecycle Management. Kilka osób. OK, w skrócie DLM to jest stare podejście do DevOpsa. Co to znaczy stare? To znaczy, że to istniało już w ogóle od lat 90. To nie jest wymysł żaden Microsoftowy. To było związane ze wszelkimi jakimiś tam bazami danych, jeżeli sobie zaczniemy szukać historycznie różnych źródeł. W skrócie chodziło o to, żeby w sposób sensowny podejść do aktualizacji baz danych z punktu widzenia release'ów kolejnych wersji jakiejś naszej aplikacji. To był proces albo semiautomatyczny, albo manualny. To jest akurat, nieważne co to jest nawet na tym diagramie, to jest akurat przykład dla jakiejś tam bazy SQL-owej, jak trzeba było wygenerować różnice, jakieś migration skrypty przygotować itd., itd. No i to funkcjonowało. To szczególnie funkcjonowało w bardzo ułożonych środowiskach typu korporacje, które miały jakieś tam procesy CMMI-owe i tak dalej, i tak dalej. To wtedy takie rzeczy no, musiały być, bo to było wymogiem jakichś tam change requestów, service managementu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały ten database DevOps w zasadzie jest dokładnie tym samym, co DLM, tylko w sposób bardziej przystępny i dość automatyczny, a nie manualny, tak jak miało to miejsce tutaj. I ja dzisiaj będę chciał powiedzieć o dwóch rozwiązaniach, notabene nie Microsoftowych, natomiast my z firmą Redgate bardzo mocno współpracujemy przy tego typu podejściach, czyli własnego faktycznie toola, który wspomaga cały proces DevOpsowy dla baz danych nie mamy, natomiast z Redgate'em przy pomocy ReadyRolla jak najbardziej mamy. I tu ciekawostka, niedawno wydaliśmy 2017 Visual Studio, i w edycji Enterprise mają Państwo ten tool out of box do komercyjnego użycia i można z tego korzystać jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie ma wersji Enterprise'a i by chciał i tak z tego toola korzystać, no to wiadomo, Redgate, kupić licencję i używać jak najbardziej. Jest wersja trialowa, darmowa, można się pobawić. Natomiast to narzędzie, jak sama nazwa wskazuje, jest rozszerzeniem Visual Studio, jest bardziej skierowane faktycznie do developmentu. Aczkolwiek, jeżeli traktujemy bazy danych jako zwykły projekt deweloperski, nawet jeżeli to nie jest development, tylko jakieś zmiany, optymalizacja, tak, czyli typowe administracyjne rzeczy, no to zacznijmy traktować taką bazę danych jako projekt deweloperski i nie pisać tego kodu jakiegoś kompilowanego, tylko pisać skrypty, które nam wykonają pewne operacje na bazie danych. Te skrypty niech będą przechowywane na repozytorium i później one się na przykład budują, robiąc porównywanie baz danych, jakieś zmiany i dopiero implementacja na środowisku devowym. Udało się, robimy na przykład test jakiś manualny, zatwierdzenie, później niech to idzie na jakieś inne stagingowe, później produkcyjne środowisko. To zacznę sobie od demo tego rozwiązania. Czy na chwilę obecną są może jakieś pytania? Nie ma pytań. A czy ktoś słyszał o tym toolu? 3 osoby. No dobrze. To dobra sesja. Jeżeli ktoś coś mogę nowego pokazać, to się bardzo, bardzo cieszę. To już się duplikujemy. Widzę, że konkurencja z boku nam bardzo przeszkadza. Mogę mówić głośniej. Dobra. Pierwszy krok, jaki chciałbym Państwu pokazać, to moja subskrypcja Azure'owa. Ja będę używał akurat Azure SQL, natomiast nie ma kompletnie znaczenia, czy to będzie lokalny SQL on-premowy, czy baza danych w Azure. Dla mnie po prostu wygodniej jest w kontekście Azure'a, słabo tu widać, szybko omówię, co tu mamy. Tu mamy grupę zasobową, w której mam środowisko deweloperskie moich baz danych, natomiast tutaj zaraz po prawej stronie jest to grupa zasobowa, gdzie mam środowisko produkcyjne moich baz danych. W skrócie będę robił dwa dema. To pierwsze, które aktualnie się skupiam, jest na tych najniższych bazach danych tutaj, te tam bank, sharing, services itd., itd. Tak się moja baza nazywa. I na niej będę chciał taki proces zmian implementacyjny za pomocą faktycznie ReadyRolla wykonywać. Wspominałem, że cały proces jest wspomagany za pomocą VSTS-a, czyli toola, który faktycznie całą ciągłość działania próbuje nam zaimplementować. No to zaraz pokażę Państwu, jak to wygląda. VST jest, tak jak mówiłem, jest usługą online'ową, jest to usługa Azure'owa, jest obsługiwane przez przeglądarkę i obejmuje tak naprawdę kilka elementów. Tu na dzień dobry widzą Państwo po prostu repozytorium gitowe kodu aplikacji. Natomiast ważna jest rzecz. Mam tutaj dwa projekty, które są moimi projektami bazodanowymi, które za tą aplikacją faktycznie sobie idą. One niekoniecznie muszą być czysto związane z developmentem, który robi deweloper. Tak może być, natomiast możemy sobie przyjąć scenariusz, że my chcemy robić jakieś tam optymalizacje na tych bazach danych jako administratorzy, więc traktujmy te bazy danych też jako projekty deweloperskie. Więc to jest moje jakieś źródło naszej aplikacji. Mam też jedną ważną rzecz tutaj, projekt, który się nazywa IAC, czyli Infrastructure as Code. To jest dość ważne, tylko powiem o tym, nie będę dalej w ten temat szedł, bo to jest jakby inny zupełnie temat. Infrastructure as Code jest opisem infrastruktury w postaci kodu, tak? Czyli przykładowo, jeżeli ja potrzebuję jakąś aplikację po stronie czy to Azure'a, czy to on-premu, to dlaczego ja jej nie mogę opisać za pomocą kodu, że ja potrzebuję taką aplikację, która działa mi w takich parametrach, ma takie możliwości i taką konfigurację. Na zasadzie klucz-wartość i to zapisać na przykład w postaci pliku JSON-owego, który po wykonaniu takiego JSON-a mi to dostarczy, zamiast klikać tam w iOS-ie, nie wiem, stwórz nową aplikację i zrobić jakąś tam konfigurację i tak dalej, i tak dalej. I ten plik mi właśnie dokładnie to opisuje, jest to zwykły JSON na podstawie klucz-wartość. On na dzień dobry może wyglądać dość średnio, natomiast jak się zacznie pracować z plikami ARM-owymi na Azure'a, po tygodniu jesteście dość w miarę biegli w tym, więc całkiem ok. Poza tym są generatory, które ułatwiają pisanie takich JSON-ów. Otwórzmy sobie Visual Studio. To jest dokładnie ten projekt w naszym Visual Studio. I lokalnie ja mam faktycznie moją bazę danych. Dobrze, to ja będę niestety przybliżał co jakiś czas. Mam, proszę Państwa, tutaj lokalnie na moim serwerze bazę danych. To jest ta baza danych, którą będę chciał później gdzieś tam po jakichś zmianach implementować na moim środowisku deweloperskim do testów jakichś tam wspólnych UAT-ów i po zatwierdzenie ewentualnie dla środowiska produkcyjnego. No i potrzebuję zrobić jakąś zmianę w mojej bazie danych. No to faktycznie, nie chciałem propertiesy, chciałem designera. Wykonuję sobie jakąś tam zmianę. Dodajmy sobie jakąś tam kolumnę. Ja zrobię to na zasadzie copy-paste'a. Nie to. To będzie nazwa mojej nowej kolumny. To będzie typ data time. Pick allow nulls. OK, czyli dodałem sobie jakąś tam zmianę do aplikacji. No i fajnie, zróbmy sobie update mojej bazy. System od razu podpowiada, co zostanie zmienione. OK, mogę sobie tam przejrzeć, robimy sobie update. No i lokalnie zmiana jest faktycznie zrealizowana. Natomiast fajnie by było te zmiany wprowadzić w sposób automatyczny na jakieś tam moje środowisko deweloperskie, później produkcyjne. I właśnie cały ReadyRoll potrafi porównywać mi zmiany, które ja pokazałem, tak naprawdę wyklikałem na poziomie bazy danych. To jest akurat dodanie zwykłej kolumny do tabelki, więc dość prosty scenariusz, natomiast nieważne, co sobie po prostu zmienicie w bazie danych, on to wykryje i przygotuje z tego skrypt migracyjny, czyli taki, który musi zostać wykonany po drugiej stronie jakiegoś serwera, żeby ta zmiana w sposób jakiś sensowny się zaimplementowała. OK, więc zobaczmy teraz refresh. I co się dzieje, jak kliknie refresh w ReadyRollu? On porównuje mi tą lokalną bazę danych, faktycznie z wzorcem bez zmian, no i wykrył faktycznie, że ja mam zmianę w tabeli, zmodyfikowana i tak dalej, art table, no wszystko się zgadza. No to wygenerujmy sobie taki skrypt, który to nam zaimplementuje. No i faktycznie on wygenerował mi skrypt, który zrobił tylko tą zmianę, czyli zrobił mi alter table dla tej tabeli. I teraz tak, co z danymi? Bo może się okazać, że ja potrzebuję jakieś tutaj coś, jakieś operacje na danych przy okazji wykonać i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu trzeba dokleić ten kod, który ja chcę wykonać. Czy to będzie jakiś update, insert, cokolwiek, nie ma znaczenia. Po prostu ja już muszę świadomie to zrobić. W tym przypadku zrobię sobie update, przepiszę po prostu wartości. Czyli faktycznie tool mi wykrywa zmiany na poziomie struktury, tak, schematu bazy danych, natomiast wszystko, co jest związane z danymi, no to ja już muszę sobie sam zarządzić. Bo jeżeli ja wprowadzę, dlaczego on tego nie robi automatem? Bo jeżeli ja lokalnej jakiejś deweloperskiej bazie danych bym robił ręcznie jakieś głupie wartości, powprowadzał, no to nie chciałbym głupich wartości migrować na środowisko gdzieś tam produkcyjne. Więc tak naprawdę to się by miało z celem, więc wszystko, co jest związane z operacjami na danych, muszę doklepać do tego skryptu migracyjnego. Jeszcze raz? Można. Można. Można, jak najbardziej. Ja bardzo dość prosty schemat pokazuję, żeby się wyrobić w tej godzinie. Natomiast tool ma kilka możliwości na pre-deployment skrypty, właściwe migration skrypty, post-deployment skrypty, jak najbardziej. Zaraz pokażę przy pomocy deploymentu. On automatem wtedy buduje paczki, tamten nie. Nie zrozumiałem pytania. Dobra. Ok, ja sobie zaktualizuję to lokalne środowisko, żeby mieć spójność. Robię weryfikację. I faktycznie mam teraz to, co wprowadziłem zmianę w mojej bazie, mam spójne z tak zwaną bazą Shadow. Baza Shadow robi tak naprawdę porównywanie i różnice, które mają być wyplute w takim deployment skrypcie. Natomiast to już kwestia jest tam techniczna, mała. OK, mamy ten plik dodany. To jest dokładnie ten plik, który jest wygenerowany z tą zmianą, plus doklejony mój kod i to jest ta zmiana, którą chcę przetestować gdzieś tam później na środowisku wspólnym deweloperskim, później, żeby to poszło na produkcję. No to zróbmy sobie taką zmianę, zakomitujmy do naszego repozytorium SQL Day 2017. Widać, że jest zmiana faktycznie, jest dodany ten plik. Synkujemy to z naszym repozytorium. Za kilka chwil będzie to widoczne w repozytorium. Tak, mamy faktycznie, w tym katalogu się coś zmieniło z komentarzem SQL Day, zgadza się. Wchodzę do skryptów migracyjnych, no i jest dodany mój skrypt migracyjny w tej chwili. Ja mam tutaj połączony cały proces CI-owy, czyli Continuous Integration, który próbuje na podstawie tego mi zbudować faktycznie jakąś paczkę, która zostanie gdzieś tam wdrożona w dalszym środowisku. No i w tym czasie mam nadzieję, że proces faktycznie wystartował. No i faktycznie wystartował, jest in progress. Niech on sobie tam idzie w tle, natomiast pokażę Państwu, jak taki proces jest zdefiniowany. W procesie tak naprawdę buildu musimy pokazać, jakie kroki po kolei muszą być wykonane, żeby przygotować nasz artefakt, który później chcemy użyć do deploymentu. I tutaj nie ma złotego przepisu, że to trzeba zrobić tak, jak na przykład w moim przykładzie, to wszystko zależy od aplikacji, od architektury itd., itd. Więc tak naprawdę w tym procesie i zarówno dział deweloperski, który ma skompilować aplikację, powinien dodać kroki, osoby odpowiedzialne za operation powinny dodać kroki, które przygotują jakieś skrypty deploymentowe i na przykład osoby od baz danych też powinny dodać kroki, które przygotują faktycznie paczkę pod deployment i migrację bazy danych. W skrócie akurat to jest przywrócenie pakietów nugetowych, stworzenie ShadowDB do porównywania zmian, wykonanie zwykłego solutions przez MSBuilda i to jest akurat ważne, jest kilka przyłączników, które dyktują nam naszą bazę deweloperską, na której będzie porównywana tak naprawdę ta zmiana, natomiast to jest zdokumentowane, nie chcę tego na chwilę obecną tłumaczyć. Jeżeli są jakieś testy jednostkowe podpięte, czy tam unit testy, to jak najbardziej idzie. Później zapakujmy sobie to, co zostało zwrócone z builda do pliku zip i opublikujmy jako gotowy artefakt w postaci pliku tak naprawdę zipowego. I tak wygląda proces buildowy. Jeżeli sobie zobaczymy, jak on przebiega, to on już się zakończył, ten najnowszy. I mamy też podgląd na to, co się działo, tak? Czyli wszystkie kroki widzimy po kolei, tak zdefiniowane, jak się wykonywały. Mamy całe podsumowanie, tak? Tu akurat w tym projekcie były jakieś testy jednostkowe, widzimy, co się z testami jednostkowymi stało i fajnie. Natomiast mamy coś takiego jak artefakty, czyli to, co ma się tak naprawdę na koniec dnia odłożyć. I mamy tak, skompilowaną naszą aplikację, przepraszam, tutaj. Mamy przygotowany cały release dla Infrastructure as Code, czyli przygotowanie w tym przypadku website'u, ale to jest inny temat, więc zostawiamy go na boku. No i to jest artefakt gotowy do wdrożenia. No i teraz tak, ja mam politykę, która mówi mi, jeżeli się uda cały build, wszystkie się testy udadzą, to spróbuj mi to wdrożyć też automatem. I to już wtedy się nazywa Continuous Deployment. Definiujemy to w zakładce, która się nazywa Releases. Jeżeli pójdziemy do releases, to mam zdefiniowany proces, który też wystartował. Jak widać, jest on wywołany przez mój build. On jest w toku. Możemy go sobie podejrzeć, jak idzie. Mamy nawet możliwość podglądania widoku z konsoli. I tak, środowisko devowe, został deployment zrobiony i czeka mi na approve, czyli ja faktycznie muszę na przykład ręcznie sprawdzić to środowisko devowe, czy wszystko tam się udało i ewentualnie to zatwierdzić lub nie. Żeby pokazać dalsze kroki, to oczywiście zatwierdzam moje środowisko devowe. Za chwilę do tego wrócę, żeby pokazać po stronie Azure, jak to wygląda i po stronie konfiguracji całego pipeline'u. Natomiast zatwierdziłem i mam kolejny approve na środowisko produkcyjne, tym razem jest pre-deployment, czyli ja muszę przed wykonaniem jakichkolwiek kroków na produkcję zatwierdzić tą zmianę. Tak chcę, żeby to poszło na produkcję. I co się wykonuje? Agent sobie myśli. Mogę mieć też podgląd na żywo, co się z moimi krokami dzieje. No dawaj. I są te kroki, które są zdefiniowane w release po kolei wykonywane. Jak wygląda mój proces release'owy? Wyedytuję go, żeby Państwo widzieli. W skrócie mam dwa środowiska. Środowisko devowe i środowisko produkcyjne. W środowisku devowym pierwszy krok to jest dostarczenie mojej infrastruktury. Jeżeli infrastruktura nie istnieje, to mają po stronie Azure przygotować. Jeżeli infrastruktura istnieje, to ma nic z tym nie robić. To jest pierwszy krok w skrócie. Drugi krok, pod tą infrastrukturę wgrajmy naszą aplikację. To jest akurat jakaś tam aplikacja webowa. I kolejny krok to jest właśnie wdrożenie naszej paczki przygotowanej w procesie buildu na środowisko deweloperskie. W skrócie podaję po prostu jakieś parametry, kredensiale do bazy danych, jakiś target bazy danych. One są określone przez zmienne. Zmienne ja sobie mogę definiować per różne środowiska. No i faktycznie tutaj mam zdefiniowane środowisko moje deweloperskie, tak? Jakiś tam connection string, jakiś użytkownik i tak dalej. No i to się dzieje. Ja mówiłem, że po środowisku deweloperskim jest proces akceptacji, no i faktycznie post deployment approvala mam przypisanego siebie, czyli muszę zdefiniować, że chcę zatwierdzić to środowisko i jest OK. Dopiero jak je zatwierdzę, to mogę przejść do kolejnego środowiska. No i tutaj mam pre deployment approval, czyli w ogóle, że zanim jakie kroki muszą się wykonać, to muszę to zatwierdzić. Oczywiście też mam zmienne inne, które definiują mi serwer produkcyjny. W międzyczasie ten deployment sobie poszedł. Tak, jeszcze idzie na produkcję. Możemy go podejrzeć. No właśnie się zakończył. No zatem jak wejdziemy sobie na krok, który robi nam deployment do na przykład środowiska deweloperskiego, dokładny na zrzut logu z tego, to co nam powie? No dawaj. Dokładnie pokazuje, że on wykonał mi deployment script, migration script tej mojej zmiany. I teraz uwaga, nawet jeżeli by tutaj poszła, z jakiejś przyczyny musiałbym jeszcze raz wykonać wdrożenie, to on to wykryje i pominie taki krok, tak? Czyli na tyle inteligentnie sobie działa, żeby nie zrobić jakiegoś bałaganu w naszym środowisku. Jeżeli został raz deployment script migration script wykonany, on już więcej nie będzie miał miejsca. I teraz tak, cały proces życia naszej bazy danych mamy udokumentowany. Dlaczego? Dlatego, bo mamy wszystkie migration skrypty, czyli wiemy tak naprawdę całą historię w bazie danych, co się zmieniało. Jeżeli z jakiejś przyczyny by się okazało, że coś działa nie tak, to wiem, jakie zmiany były zrobione, więc ja mogę szybko je cofnąć. Cofnięcie może być w dwojaki sposób, na przykład przeanalizowanie sobie tych migration skryptów i zobaczenie, co tam było zmieniane, a jeżeli potrzebuję sobie podmienić coś szybko na produkcji, bo może się okazać, że nowa wersja nie działa poprawnie, a ja nie mam na razie czasu tego sobie debugować, to ja mogę spróbować na poziomie kodu cofnąć po prostu ostatni commit, nie, albo użyć ręcznie buildu z poprzedniego commitu, żeby wdrożyć jeszcze raz na produkcję poprzednią wersję po prostu całej aplikacji. Pomijam kwestie takie, że potrzebne są pod takie release, tego tutaj nie ma, kwestie na przykład, żeby najpierw przed się zrobił backup bazy, zrobienie czegoś z danymi i tak dalej, takie rzeczy też się dzieją, natomiast jakbym je tutaj umieścił w release'ach, to pewnie byśmy za wieczorem stąd wyszli. Więc to jest tylko koncepcja. Jeżeli wejdziemy sobie w Management Studio, to jest moja ta baza danych. Tak, to jest to. Tak, to jest faktycznie dodana ta kolumna. Tu mam gdzieś środowisko devowe, jest. Mogę wcześniej pokazać. O, to nawet widać, nie jest odświeżone, to ja sobie odświeżę. Faktycznie ta kolumna mi weszła na środowisko deweloperskie. Już produkcyjnego nie będę pokazywał, bo widzę to po krokach w ISTS-ie, w release'ach, że wszystkie są na zielono, czyli się wszystko udało. Cała historia wszelkich zmian, poza tym, że są migration skrypty przygotowane, jest też w commitach, tak? Czyli ja widzę to, co zostało w danym commicie zmienione. Jeżeli chcę się gdzieś tam cofnąć i zobaczyć, co było zmieniane, no to mogę sobie faktycznie wybrać historię z danego commitu, zobaczyć, co było dodawane, co było usuwane, więc też mogę śledzić całą, trackować historię mojej bazy danych. To jest akurat dodawanie jakiejś tam kolumny, ale to mogą być, wiadomo, indeksy, konfiguracje całej bazy, nieważne. Chodzi o to, żeby tak naprawdę przygotować całą konfigurację za pomocą kodu. Natomiast rozszerzając właśnie VSTS-a o klocki, które wyprodukował Redgate, mamy natywne cały ekosystem, czyli z poziomu lokalnego środowiska przygotowujemy pewne buildy po stronie VSTS-a. Te rozszerzenia są tutaj zainstalowane. Jak sobie zobaczymy, to nie. O, dokładnie to jest to rozszerzenie, które nam wzbogaca faktycznie całego VSTS-a o te kroki automatyzacji. I z punktu widzenia tego tula to jest wszystko. Natomiast teraz będę Państwu chciał pokazać drugie podejście. Drugie podejście, troszeczkę starsze, bez użycia Visual Studio. Ono jest związane tylko i wyłącznie SQL Server Management Studio, natomiast też za pomocą tooli Redgate'owych. Otóż Redgate ma też tool, który się nazywa DLM Automation, czyli to jest niby ten Database Lifecycle Management Automation, natomiast w skrócie to jest faktycznie chodzi o podobny proces, czyli przechowywanie lokalnych baz jako komity. I mam tu jakąś lokalną bazę danych, która jest faktycznie oznaczona w jakiś dziwny kolor zielony, czyli dość niestandardowy, jeżeli chodzi o SQL Server Management Studio. Otóż, gdzie mi zniknęło widok? Jeden widok mi zniknął, to ja sobie jeszcze raz otworzę to. Przepraszam. No dawaj. Lokalna baza danych. Nie chcę historii, przepraszam. Uciekł mi jeden widok. No dobra, mniejsza o to. Ta baza danych jest podpięta też do lokalnego mojego repozytorium sklonowanego gitowego i faktycznie jest tool, który wyłapuje nam zmiany, które powstały w danej bazie danych. Świadomie trzeba taką bazę danych podpiąć. Jak widać, inne bazy danych nie są podpięte, jest standardowy widok. I wszystkie zmiany, które ja będę lokalnie tutaj wprowadzał, ten tool wykryje i będą też z tego generowane skrypty, troszeczkę w innej formie i ta paczka będzie budowana w locie. Dodajmy sobie na przykład do mojej tabeli też jakąś kolumnę. Powiedzmy AA, BB, CCC. OK, niech to będzie już taki standardowy. Zapiszemy sobie. Bum. I od razu jest oznaczone, że coś jest innego niż oryginał, tak? Czyli faktycznie nastąpiła jakaś zmiana. No i to jest moja świadoma zmiana, którą chcę wprowadzić na środowisko deweloperskie. No to zakomituję sobie te moje zmiany, że OK, coś tam dodajmy sobie SQL Day 2017. On od razu pokazuje, jaka zmiana nastąpiła w mojej bazie danych, tu też w postaci graficznego podglądu. No, refresh. Nie mogę sobie komitować, dawaj. O, jest commit. I faktycznie zakomitowałem, czyli na razie jest potwierdzona ta zmiana. No to wypada teraz wysłać to na moje centralne repozytorium do VSTS-a. Wysyłam tą moją zmianę do VSTS-a. wejdźmy sobie w kod. I teraz nie historia, tylko bezpośrednio pliki potrzebuję. I teraz tutaj, tak akurat w DLM zmieniłem tą zmianę, zmieniłem coś tam w strukturze bazy danych. Akurat w przypadku tego tula, nasza baza danych, jeżeli sobie przejdziemy do samych plików, ona jest troszeczkę przechowywana w inny sposób. Te pliki SQL-owe są generowane przez właśnie DLM Automation od Redgate'a. Jak sobie wyedytujemy coś takiego, no to gdzieś tam są faktycznie standardowe zapytania SQL-owe, natomiast my w ogóle na nie nie zwracamy uwagi, tak? Tool to robi automatem. I teraz tak, zrobiłem zmianę, to mam też podpięty inny proces CI-owy, który spróbuje mi na podstawie tych plików właśnie, czyli takich pojedynczych plików, tabeli różnych, procedur i tak dalej, zbudować nam kompletną bazę danych i zaimplementować zmianę w środowisku deweloperskim, później produkcyjnym. I to jest akurat faktycznie ten mój CI. On wygląda troszeczkę inaczej. On bezpośrednio implementuje kroki, które są przygotowane przez Redgate'a, czyli ja wskazuję ten katalog z moim projektem na koniec dnia i on na podstawie tych plików próbuje skompilować mi paczkę, która jest tylko i wyłącznie zmianą. Czyli w przeciwieństwie do tematu z Visual Studio, gdzie Visual Studio od razu mi robiło zmianę, tutaj jest ta zmiana budowana tak naprawdę w locie. Więc dwa różne podejścia, natomiast na koniec dnia uzyskujemy ten sam efekt. Paczka jest już zbudowana. No to zobaczmy release. No i release gdzieś tam w trakcie idzie i jest tu taki mały ludzik, może być widoczny, może nie. Tak, to znaczy, że faktycznie czeka mi coś na approval. Tak? To ja kliknę tutaj, że approve. OK. I się będzie to działo. W tym przypadku to były zmiany też na bazie akurat azurowej, deweloperskiej, o super nazwie AdventureWorks. Tak, jest tu ta moja kolumna, którą dodałem. Na produkcji. Czy już produkcja poszła, czy nie? Zaraz zobaczymy. Bo zmianę potwierdziłem. Tabelki. Dawaj. Kolumny? Nie, jeszcze nie ma. No i faktycznie mi czeka na approval mojej części produkcyjnej. Not deployed, just now. Myśli. Approve. OK. No i za kilka chwil faktycznie będzie ta kolumna dodana. Jeżeli chodzi o definicję release'ów, to też są tutaj w tym przypadku używane natywne kroki zdefiniowane przez Redgate'a na środowisko deweloperskie, na środowisko produkcyjne. Nie będę ich omawiał, bo to nie o to chodzi w tej prezentacji. Natomiast co jest ciekawego z punktu widzenia jeszcze VSTS-a i tych dodatków rozszerzających? Otóż w przypadku na przykład release'ów, wejdźmy w jakiś release akurat redirolowy, mam takie fajne zakładki jak database script i div plus jeszcze tutaj podsumowanie. On automatycznie mi w podsumowaniu wypluwa, co tak naprawdę będzie zmianą na koniec dnia w bazie danych. Więc jeżeli faktycznie zrobiliśmy migration script, dopisaliśmy sobie jakieś skrypty lub polecenia, które no, nie działają tak jak powinny, no to powinno to zostać wyłapane albo już na poziomie kodu w postaci jakiegoś tam code review, a jeżeli nie, no to przy środowisku deweloperskim, tak? No jakaś zmiana poszła, to nie powinno być to, co się działo. Dodatkowo mam podsumowanie. Akurat te podsumowania tutaj troszeczkę się ładują. Chwilę trzeba poczekać. Może skrypt będzie szybciej. O, tu jest tak. Jaki migration script został wykonany, jakie były zmiany i tak dalej, i tak dalej. Tu też są te raporty, już nie będę ich pokazywał. Na koniec dnia pewnie już tutaj mamy cały refresh zrobiony, tak, jest to zaimplementowane w środowisku pod naszym approve produkcyjnym. No i teraz się okazało, że ta zmiana nie jest fajna, tak, czyli ja nie powinienem mieć tej tabelki, coś to nie działa prawidłowo. Ja mogę dość szybki sposób spróbować zrobić na przykład z historii rewerta mojego ostatniego commitu. Albo użyć na przykład starego buildu. To będzie sensowniejsze. W release'ach przepraszam. Bo to, że to się działo automatem, to nie znaczy, że ja tego ręcznie nie mogę wywołać. Tak? Czyli na przykład chcę wywołać ręcznie taki release, żeby on szedł, ale użyć starego buildu, który działa prawidłowo. Tak? Nawet na przykład tutaj jest prawidłowa jakaś kompilacja z prawidłowym buildem. No i wtedy po deploymencie mogę szybko przywrócić starą wersję całego mojego ekosystemu i mieć czas na diagnozowanie na przykład problemów w takim nowszym wydaniu, które gdzieś tam przez testy przeszło, a nie powinno. No, zdarza się, niestety.
Że w starym buildzie były tak naprawdę różne jakieś inne zmiany, tak naprawdę, jakoś, nie wiem, powiedzmy, że było trzy rzeczy zmienione i jeśli była zmieniona struktura tabeli, no to stary build nie pomoże.
Tak, no to zależy tak naprawdę od sytuacji. Jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy trzeba tak naprawdę zrobić nowy commit z innym migration scriptem, który nam naprawi nam środowisko, stworzy się build, na podstawie tego buildu zrobić nowy release, który załata tak naprawdę to.
Nie ma opcji zrobienia tego automatycznie, żeby w trakcie tworzenia na przykład, w trakcie generowania tego skryptu ze zmianami, był generowany od razu jakiś rollback skrypt.
Nie, takich tuli na chwilę obecną nie ma, dlatego trzeba albo commitami się bawić i rewerty robić, no w zależności tak naprawdę od sytuacji. Aha, jedna ważna rzecz, którą mogę jeszcze pokazać, bo mamy czas. W przypadku pierwszego rozwiązania, do danej bazy danych doklejany jest pewna rzecz. To jest tutaj, jest migration log, czyli jest tabelka, w której jest informacja, jakie tak naprawdę migration skrypty zostały wykonane, kiedy i tak dalej, więc też mogę trackować, które zostały zaimplementowane. To taka ciekawostka i je porównywać. Natomiast zaletą tego wszystkiego jest, że mam wszystkie migration skrypty, wiem, co się po kolei działo na wszystkich bazach danych, no i jakąś tam jest łatwiej to znaleźć, jeżeli chodzi o nawet napisanie własnego rollbacka, tak, bo wiem, co było zmieniane i tak dalej. Jeżeli gdzieś to ktoś ręcznie zmienił i nie jest to udokumentowane w żaden sposób, no to znalezienie tak naprawdę rollbacka, jeżeli na przykład nie mamy kontaktu z tą osobą, no to już jest faktycznie trudne i nie wiadomo, co było zmienione. Tutaj proces po prostu nam w tle cały czas wszystko dokumentuje, tak? Mamy całą dokumentację wszelkich.
Można mieć jedno pytanie?
Wszelkich. Można.
Bo akurat powiedzmy, jak pokazywałeś ten przebieg, załóżmy, że robimy 5 pod rząd jakichś tam deploymentów na nasze środowisko testowe. Mhm. A potem chcemy wysłać paczkę całą na produkcję. Mhm. Trzeba później te 5 razy zrobić, zaakceptować te zmiany, czy można stworzyć taką generalną całą?
Nie, to jest generalne. To jest generalne, tak jak tutaj było na przykład zdefiniowany release, to w danych danego release'u ja mam zdefiniowane środowiska i w danym środowisku to są wszystkie kroki, jakie muszę wykonać, żeby to środowisko zostało wdrożone. Czy to będzie kilka serwisów, wiele baz danych, część w jednym cloudzie, część w drugim cloudzie, część w on-premie, nie ma kompletnie znaczenia, po prostu ja dokładam sobie tutaj taski, które te operacje mi po kolei zrobią.
Kilka commitów.
Mi chodzi o, że powiedzmy, masz 5 buildów na środowisku IT. Jedna zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana, czwarta zmiana.
To jest niezgodne z metodyką. Tak, DevOps wymaga pewnego podejścia i tak naprawdę przemodelowania procesu w firmie i to zawsze jest dość duża rewolucja. On niby jest agile'owy, natomiast faktycznie określa pewne ramy, do których trzeba się dostosować w pewnym zakresie. DevOps mówi o praktykach, tak? Czyli praktyką jest, żeby zrobić to w taki i taki sposób. No i teraz ty musisz danymi narzędziami dostosować się do tej praktyki, a nie mówi, że masz użyć konkretnie takiego narzędzia, zrobić to w taki sposób. Absolutnie nie. Jest tylko po prostu jakimś best practice'em, takim patternem, ok, powinieneś to zrobić w taki sposób, a jakimi narzędziami, w jaki sposób, to już jest twoja tak naprawdę decyzja. Natomiast nie ma czegoś takiego, że podczas release'u używam kilku commitów. To jest błąd. Po prostu. Nie ma czegoś takiego. Mam artefakt gotowej aplikacji, która gdzieś tam podąża sobie z całym naszym deploymentem. Proszę Państwa, ja pokazałem...
W tym momencie zakłada, że mamy tylko na powiedzmy środowisku testowym jeden commit, który fizycznie zmienia wszystkie zmiany. Cały model, że pracuje kilku deweloperów, każdy sobie komentuje swoją zmianę.
To jest jeszcze inny temat. To jest tak zwany branching strategy. W przypadku developmentu, nieważne czego, ja to robiłem wszystko na jednym repozytorium, na jednym branchu. Natomiast w przypadku developmentu, jeżeli mam wprowadzić jakąś zmianę i tych commitów może być więcej, ja robię wcześniej tak zwanego klona typu feature branch, robię wiele commitów sobie tych moich zmian, tego co mam zrobić i dopiero kiedy jestem pewny, że ta zmiana chcę, żeby była zaimplementowana, robię tak zwanego pull requesta do mojego master branch'a. I dopiero wtedy ten mój cały pull request to są historia wszystkich moich commitów, które ja sobie tam gdzieś nadevelopowałem i wtedy jest to brane jako jeden commit do mojego środowiska.
Teraz pytanie, czy te narzędzia, które pokazałeś, to pozwalają? Bo właśnie miałem trochę doświadczeń z tego typu rozwiązaniami i za każdym razem było zderzenie się z rzeczywistością w momencie merżowania kodu, obsługi branchy w ogóle. Pull Redgate'a same w sobie nie wspierają branchy.
No nie, bo to jest tylko rozszerzenie do VSTS-a. VSTS jest implementacją, znaczy Git jest zaimplementowany w VSTS-ie, jest to standardowa implementacja Gita, tak naprawdę. Więc jakby wyglądało poprawnie coś takiego? Mam branche, akurat tu mam tylko jeden master branch. Mam prawie jeden, ten możemy usunąć. Mam master branch, tworzę sobie nowy master branch, jakiś tam bug, fix, AAA, czy tam kukuku, nieważne, boom. I mam tak naprawdę klon mojego całego kodu źródłowego mojej aplikacji. No i sobie wykonuję jakieś tam zmiany w tym. Weźmy, utwórzmy jakiś tutaj nowy plik może, tak będzie bezpieczniej.
A możemy zrobić tą zmianę z poziomu management studio? Symulować pracę dewelopera?
Z poziomu tego?
Tak.
Tylko za pomocą tego dodatku. Natomiast Visual Studio lub standardowego Gita z linii poleceń nie ma problemu. To jak najbardziej, to możemy pochować. No i dodajmy sobie kilka takich commitów, tak? Dodajmy jakiś jeden plik, bum, bum, bum. Weźmy, tak, niech się on tak nazywa. I to będzie pierwszy commit. Poszło. Dodajmy sobie drugi plik. Bum. To jest kolejny commit. Tak? Bum. Następnie w tych plikach albo w jednym zróbmy jakąś zmianę, tak? Czyli dodajmy, wyedytujmy tutaj. Dobierzmy jakiś tekst. Boom. Czyli co? Mamy trzy komity w naszym repozytorium, tak? Czyli cały proces deweloperski gdzieś tam sobie idzie, natomiast żadne automaty tutaj nie działają, które mi robią jakieś tam triggery. Nic się nie dzieje, dlatego, bo triggery mam tylko podpięty do master branch'a. No i teraz chcę tą moją zmianę przetransportować do master branch'a, to robię tak zwanego pull requesta. Za pomocą pull requesta wskazuję, jaki branch do jakiego, no i widzę podsumowanie, co tam się wydarzyło. Widać, że dwa pliki dodane, w jednym jakiś dodatkowo tekst. Tworzę sobie, nie mam akurat żadnych specjalnych polityk podpiętych, więc po prostu ten pull request sobie jest, bo można jeszcze to robić na zasadzie różnych polityk, tak, że code reviewerzy mają być, że jakiś build ma się udać i tak dalej, natomiast tu jest po prostu zrobione, tak, zwykły pull request, ja sobie samemu zatwierdzam, robię complete. I squash changes, czyli mi merdżuje wszystkie moje commity z mojego feature branch'a do jednego tak naprawdę commitu, który będzie opisany tutaj tym komentarzem. I na koniec dnia usuwa mi feature branch, bo on już nie jest potrzebny, bo ja zakończyłem swoją pracę developmentu. Więc jeżeli pójdę na branch'a, to już nie mam tego branch'a, mam master branch, w którym są wszystkie moje zmiany z tymi plikami. I jest to zakomitowane jako jeden commit z moim... No tak. A czy to jest też kwestia związana z polityką, tak, jaką się przyjmie w firmie? W branchach mamy coś takiego jak polityki. Gdzie tu mamy polityki? I możemy tak naprawdę dbać o to, żeby na przykład ten jeden główny branch był zawsze jak najlepszej jakości, tak? Tutaj odpal mi na przykład automatyczny próbę buildu tego, co jest w pull requestie, tak? Czyli jeżeli się nie uda zbuildować mi pull requesta, to w ogóle odrzuć mi taki pull request i nie merdżuj tego z masterem, tak? Merdżowanie, tak? Czy squashem, czy bez squasha? Czy ma być podpięte do tego z jakimś work itemem na Kanban boardzie, czy nie? Czyli nam chcę mieć taką ścisłą dokumentację mojej pracy. Czy wymagamy, żeby komentarze były resolved, tak? Czyli jeżeli robi ktoś code review i dał jakiś komentarz, to nie uda się połączyć tego z master branchem, musi to być rozwiązane. Ile osób na przykład ma taki pull request zatwierdzić, więc to są polityki, które wspomagają proces nam dbania o jakość master branchu. A którą politykę wybierzemy sobie, no to zależy od procesu aplikacji i jeszcze 20 milionów innych czynników.
Ponieważ ty pokazywałeś, że szybko. Pokazywałeś, że w ramach procesu DevOpsowego wszystko powinno być maksymalnie zautomatyzowane.
Taki jest goal.
Taki jest jakby cel właśnie. I ten proces na to pozwala, tylko jest jeden punkt, który wymaga manualnej pracy dewelopera, który tu teraz pominęliśmy, a jest taki dosyć upierdliwy. Ponieważ pracując na narzędziu, na Management Studio, jest cały podpięty do master branch'a. Jakkolwiek w momencie...
A kto ci powiedział, że jesteś do master branch'a podpięty?
Do jednego
branch'a. Do jednego branch'a. każdym momencie, jak próbujesz coś nowego wydevelopować, chcesz sobie założyć nowy branch portal, czyli zgodnie z regułami sztuki.
Tak, czyli feature branch.
Musisz ręcznie przekonfigurować twoje pula.
Nie. Nie. To się w locie przepina. Z Visual Studio na przykład mam tak, Team Explorer, sobie idę branche i chcę zrobić jakiś nowy development, tak? Znaczy nawet lokalnie to robię, nie robię tego po stronie VSTS-a. Tworzę sobie lokalnego branche'a z tego, nazywam sobie bum bum bum, później go publikuję, leci i jest. Jakbym miał tu kilka, to mogę się pomiędzy tymi branche'ami tutaj przepinać, tak? W którym chcę coś wydevelopować. No nie. Management nie ma. To jak najbardziej.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest specyfika DevOps, że deweloper ma uprawnienia, jest jednocześnie operations i ma uprawnienia na produkcję?
Nie, ja miałem takie uprawnienia po prostu. Natomiast te procesy...
To działa, jakby, czy ktoś inny musi...
Tool VSTS nie robi tego w kontekście dewelopera. Robi to w kontekście tak naprawdę, akurat na Azure to jest po prostu token zwykły, czyli public access token i service principal na Azure Active Directory, który daje uprawnienia do tego, co ma zostać wykonane.
To znaczy z mojego punktu widzenia jest to samo. No.
Nie, to nie jest to samo, bo deweloper w ogóle nie powinien mieć dostępu do tej sekcji release'owej. Tutaj co jest. To jest część operacyjna za operations, tak? Czyli tutaj taski operacyjne, wdrożeniowe robimy. Tak, i go nic więcej nie interesuje z punktu widzenia sztuki. Nic go więcej nie interesuje, chyba że ma jeszcze jakiś code review zrobić w zależności, jak jest proces ustawiony.
I to jest...
No nie, bo pull request nie wywołuje automatu. Dopiero zmerdżowanie pull requesta może wywołać automat. W zależności jak masz politykę, może być automatyczna. Może jeszcze nie mieć code reviewerów, może być automat. Jak najbardziej. Jeżeli może być na przykład polityka, przepraszam, już muszę kończyć, najwyżej zapraszam po sesji. Jeden slajd jako podsumowanie, bo to jest dość ważne i wrócę do pytania już po sesji. DevOps troszeczkę zmienia całe podejście w ogóle do wszystkiego i to się dzieje. Ja podobne sesje miałem rok temu dla części infrastrukturalnej i były też różne pytania, to się nie podobało i tak dalej. Ja dzisiaj te osoby do mnie wracają, żeby im pomóc. Więc to jest jakby przyszłość, o czym ja mówię, w którym to kierunku dalej pójdzie, zobaczymy. Jeżeli ktoś ma fixed mindset, że tak się działo, no to pewnie to IT to nie jest najlepsze pole, żeby się dalej rozwijał. Gdzieś tam poznać te inne systemy, inne podejścia. Jest to autodokumentacja, tak widzieliście, wszystko co robimy, pewne zmiany, czy to na poziomie aplikacji, czy bazy danych, czy to infrastruktury, kompletnie nie ma znaczenia, jest to udokumentowane, można się w każdą chwilę do historii cofnąć. Jest spójny proces, tak? Czyli development, operations, biznes ma tak naprawdę wie, co się dzieje, tak? Bo i baza danych jest buildowana, kompilowana i jest releasowana. To samo się dzieje z infrastrukturą, to samo się dzieje z aplikacją. No i infrastruktura, baza danych traktujemy jako standardowy projekt programistyczny, niekoniecznie w takim stopniu zaawansowania jak deweloper, tak? Tylko trzeba się przyzwyczaić, że nie boimy się kodu i robimy to wszystko za pomocą kodu. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowania. Tu jest kilka linków, mam nadzieję, że te prezentacje będą gdzieś dla Państwa udostępnione przez organizatorów, które możecie sobie gdzieś tam zacząć. Dwa tule, to jest Hands-on Lab, to też jest Hands-on Lab obu demonstracji, więc mogą Państwo sobie u siebie postawić. Kilka informacji o VSTS-ie jako toolu, który wspomaga cały proces VSTowy. DevOpsowy i ja bardzo dziękuję za sesję. Dalszego miłego dnia życzę. Dziękuję.